Poranna rozmowa w Radiu Gorzów, Bogdan Sadowski. Dzień dobry, politolog z Akademii imienia Jakuba Sparadyża, Tomasz Marcinkowski dziś naszym gościem. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry.
Porozmawiajmy o wyborach samorządowych i to zarówno w mieście, jak i w województwie. Jakie były w pana ocenie? Spokojne, agresywne, merytoryczne, chaotyczne?
Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o miasto, to powiem tak, że przejrzałem propozycje programowe kandydatów na prezydenta i można tam znaleźć wiele bardzo ciekawych i bardzo takich nowatorskich propozycji. I wydaje mi się, że właściwie nawet można taką radę tutaj dla tego, kto ostatecznie wygra wybory, że przyszły prezydent Gorzowa powinien z tego materiału skorzystać. Oprócz tego oczywiście mieliśmy całą kampanię marketingową, która, jak mi się wydaje, przede wszystkim w wersji wizualnej skupiała się na prezentacji wizerunku. Znaczy kandydaci są przekonani, że ludzie znają ich z widzenia i patrząc na twarze zagłosują. No oprócz tego mieliśmy pewne przełożenie ogólnopolskiej kampanii tutaj na warunki lokalne, ale ze względu na to, że u nas dość silną pozycję ma jednak kandydat niezależny, czyli prezydent, to przełożenie nie było tak bardzo silne, bo Gorzów akurat jest takim miastem, gdzie jakby nie jest główną osią sporu to, czy ktoś jest za PiS-em, czy za Koalicją Obywatelską.
Czyli dostrzegł pan, że rytm kampanii wyznaczały dwie konwencje wyborcze, Zjednoczonej Prawicy i Koalicji Obywatelskiej.
Ale to w skali ogólnopolskiej.
Ale to nie miało przełożenia na samorządy?
Tak jak mówię, no, ze względu na to, że w Gorzowie nie tylko kandydaci tych dwóch największych ugrupowań nadawali ton kampanii, to wydaje mi się, że oddziaływanie tego ogólnopolskiego przekazu jednej i drugiej partii, ono było słabsze, jeżeli chodzi o kampanię na o wybory prezydenckie. W przypadku Rady Miasta czy Sejmiku, to pewnie może to już odgrywać większą rolę.
No, zdaje się, że ta kampania na taką skalę, jak przed laty, że ton kampanii nadawali liderzy polityczni przeciwstawnych ugrupowań, to w takim nasileniem nie mieliśmy tego do czynienia, bo i z jednej strony zarówno piątka Morawieckiego, a z drugiej strony ten sześciopak Schetyny.
To prawda, natomiast wydaje mi się, że od momentu, kiedy w Polsce wprowadziliśmy bezpośrednie wybory prezydentów, burmistrzów i wójtów, to wzrosła jednak rola także lokalnych kandydatów. I szczególnie w dużych i średnich miastach, tak jak w naszym województwie w Gorzowie czy w Zielonej Górze, nawet elektoraty partyjne, które pewnie w wyborach do Rady Miasta czy do Sejmiku będą kierowały się preferencjami politycznymi, to kiedy ci ludzie decydują o prezydencie, to oprócz etykiety i przynależności partyjnej biorą pod uwagę także lokalne uwarunkowania. W związku z tym tutaj w tym przypadku to przełożenie, ono oczywiście jest ważne, ale nie jest decydującym kryterium wyboru. Czyli... To znaczy może to sprowadzać się do tego, że część wyborców czy sympatyków PiS-u czy Platformy Obywatelskiej może zadecydować o tym, że zagłosuje na kandydatów niezależnych.
Czyli przekazy centralne słabo docierają, nawet do dość zainteresowanego wyborcy, ale na szczeblu samorządowym.
One docierają i mogą mieć wpływ na decyzję dotyczącą Rady Miasta i Sejmiku szczególnie.
A jakby pan ocenił tak ogólnie na zasadzie zderzenia i piątkę Morawieckiego i sześciopak Schetyny?
No to generalnie tak jak w każdej kampanii wyborczej mamy tutaj do czynienia z różnego rodzaju deklaracjami w formie obietnic. Chodzi o przełożenie pewnych ogólnych haseł na warunki lokalne. No
w przypadku Zjednoczonej Prawicy było to hasło dotrzymujemy słowa w rządzie, dotrzymamy w samorządzie.
Tak. To znaczy tutaj wiadomo, że strona, która sprawuje władzę, może w pewien niedopowiedziany sposób obiecać większą pomoc ze strony władz centralnych dla samorządów. I to była siła tego przekazu, natomiast ze strony opozycji było tutaj takie przekonanie, czy przekaz mówiący o obronie niezależności samorządu i wolności działań tutaj na dole.
Ale z drugiej strony zapowiedź Grzegorza Schetyny w tym swoim sześciopaku likwidacji urzędów wojewódzkich. No ta propozycja to nie był strzał w kolano, no szczególnie w takim województwie jak nasze lubuskie.
To znaczy to jako hasło to jest dość nieszczęśliwie sformułowane oczywiście, bo nie wiadomo tak naprawdę co za tym się kryje. Wydaje się, że przede wszystkim chodzi tutaj... Ale wyborcy nie zadają sobie trudu, żeby dokonywać jakichś naukowych interpretacji, jakie ja tutaj mogę zaraz spróbować zrobić, że może to chodzi tutaj o to, kto będzie zarządzał pieniędzmi na szczeblu regionalnym, czy będą to urzędy wojewódzkie w większym stopniu, czy urzędy marszałkowskie. Natomiast no, samo hasło w województwie lubuskim, a szczególnie w Gorzowie, no, mogło przynieść więcej złego niż dobrego na pewno.
No wielu komentatorów uważa, że chociażby program Koalicji Obywatelskiej, teraz o nim na chwilę, dla samorządów no w różnym stopniu zaawansowania jest realizowany, więc nie jest niczym nowym, nie jest niczym porywającym.
To znaczy pamiętajmy o tym, że tak jak mówię, te ogólne programy głoszone w Warszawie i te, które, z którymi wyborcy mogą się zapoznać tak naprawdę z mediów, one potem są przekładane na konkretne propozycje w miastach, miasteczkach czy wioskach. I w większym stopniu wydaje mi się dzisiaj w wyborach samorządowych ci, którzy świadomie głosują, zwracają uwagę na to, w jaki sposób te ogólne hasła przekładają się tutaj na to, co dzieje się w ich powiecie, w ich mieście. I patrzą też na sylwetki kandydatów, na ile te osoby są wiarygodne i jakby wpisują się w hasła, które są głoszone. Natomiast wiadomo, że ogólnie konflikt polityczny, polaryzujący społeczeństwo, no w jakimś tam stopniu determinuje też postawy polityczne, ale im niżej zejdziemy do samorządu, tym taka polityczność staje się jednym tylko z czynników, które wywiera wpływ na decyzje wyborcy.
A jeszcze nie pytałem, jak pan ocenia język używany w tej kończącej się już kampanii? No, ja postanowiłem wynotować kilka stwierdzeń. Jedno z nich jest takie. PiS idzie po samorządy, bo nie cierpi wszystkiego, co jest niezależne. Pan wie, czyje to słowa? Grzegorza Schetyny, wypowiedziane podczas konwencji w Gorzowie. I tutaj z
kolei...
Ale
to się wpisuje w to, o czym mówiłem, że opozycja, jakby głównym przekazem opozycji była obrona niezależności samorządów i wskazanie w związku z tym, że druga strona chce tą niezależność ograniczyć. Więc to wcale nie dziwi. No ta kampania w sensie werbalnym, ona im bliżej wyborów staje się coraz ostrzejsza. Z jednej strony mamy słowa o szarańczy, a z drugiej strony mamy... No, bardzo ostry spot PiSu, no, ale moim zdaniem nietrafiony akurat co do wyborów samorządowych, straszący migrantami i wywołujący tak naprawdę odruch, no, tylko i wyłącznie strachu i paniki u wyborcy. Nie wiem, czy to będzie skuteczne. No,
ale to, powiedzieć. Co powiedział Grzegorz Schetyna, te jego słowa, nie niosą oferty programowej, a skierowane są przeciwko komuś, a w tym wypadku konkurencji politycznej. No.
Tak, ale ta walka, ona ma miejsce w Warszawie, ona ma miejsce na górze, natomiast jak popatrzymy na debaty tutaj w regionie, czy lokalne, no to one już w większym stopniu skupiają się na propozycjach merytorycznych.
Jaki powyborczy scenariusz prognozuje pan w sejmiku? Ostatni sondaż pokazuje, że zwycięża Prawo i Sprawiedliwość, a jedyna niewiadoma to czy to ugrupowanie ma zdolność koalicyjną?
No nie chciałbym tutaj wróżyć z fusów, to zobaczymy. Bo sondaże są różne, więc tutaj trudno powiedzieć. Rzeczywiście pytanie podstawowe jest takie, jakie siły w ogóle dostaną się do sejmiku. I to będzie determinowało, czy przyszła koalicja sprawująca władzę w województwie powstanie w oparciu o Koalicję Obywatelską, czy w oparciu o PiS.
Języczkiem uwagi chyba będą bezpartyjni samorządowcy, którzy no według tego sondażu, na który się powołuje, sondażu naszej rozgłośni, mają być trzecią siłą w sejmiku.
Tak jest, oczywiście. I też pamiętajmy o tym, że decydować będzie, ile mandatów otrzyma i sam PiS, i Koalicja Obywatelska. Więc tutaj jakby z jednej strony siła obecności w sejmiku dwóch tych największych ugrupowań, no i rzeczywiście inne listy, tak jak powiedziałem tutaj, które będą dopełniać tę koalicję. No wydaje się, że mimo wszystko większą zdolność koalicyjną w tej chwili ma Koalicja Obywatelska. Natomiast w polityce widzieliśmy już tak różne rzeczy i tak różne scenariusze, więc zobaczymy.
Ceny. wszystko jest kwestią politycznej ceny w polityce. Chociaż ostatnio, goszcząc w województwie lubuskim, prezes PSL powiedział, to właśnie my, PSL, będziemy języczkiem uwagi w sejmiku lubuskim. To też daje do myślenia.
PSL zawsze był silny w powiatach, w związku z tym dobry wynik tej partii na pewno może spowodować, że nawet niewielki klub PSL-u będzie atrakcyjnym partnerem do zawiązywania koalicji, a na różnych jakby poziomach pojawiały się już deklaracje o tym, że PSL jest w stanie współpracować zarówno z dotychczasowym partnerem, czyli z Platformą i Nowoczesną, jak i z poszukiwać nowych rozwiązań, więc wszystko jest możliwe.
Teraz o Gorzów zapytam. Kampania kandydatów na prezydenta. To był wyścig piątki równorzędnych kandydatów, czy obecnego prezydenta i czterech kontrkandydatów?
Znaczy, to zawsze jest tak, że urzędujący prezydent ma ten handicap w postaci dokonań ostatniej kadencji, w postaci tego, że jest osobą rozpoznawalną, że jest osobą, która jest obecna w trakcie wielu wydarzeń jako reprezentant miasta. W związku z tym, no jakby od razu startuje z innego punktu. No i nie ma się co dziwić, że każdy startujący prezydent to wykorzystuje. Oprócz tego mieliśmy dość ciekawą sytuację, bo mieliśmy dwóch kandydatów partii politycznych, tych największych w Polsce, czyli zarówno PiS-u, jak i Koalicji Obywatelskiej, którzy prowadzili dość aktywną kampanię i mieli dość ciekawe propozycje merytoryczne. No i mieliśmy też silnego kandydata niezależnego, dwóch, ale tutaj szczególnie mówię o Marcie Bejnar-Bejnarowicz, która, jak pamiętamy z poprzednich wyborów, wtedy stworzyła ugrupowanie, które było pewnym objawieniem na scenie gorzowskiej tutaj.
I to ugrupowanie staje dzisiaj w kontrze do obecnego ugrupowania i obecnego prezydenta.
Jest w kontrze, mają własnego kandydata na prezydenta, czyli lidera tego środowiska. I też dość ciekawe osoby na tych listach się znalazły. No i pojawili się też fani Gorzowa z kandydatem na prezydenta, więc mieliśmy szeroki wachlarz tutaj zarówno kandydatów partyjnych, jak i niepartyjnych.
Druga tura to prawda. Podobne?
Według jednych sondaży tak, według innych nie. Wszystko będzie zależało od frekwencji. Myślę, że obojętnie jakie sondaże jeszcze w ostatnich dniach się pojawią, one nie powinny zniechęcać do głosowania. To znaczy, to nie może być tak, że jeżeli ktoś jest zwolennikiem obecnego prezydenta, to pomyśli sobie, a i tak w sondażach wygrywa, więc nie muszę iść głosować. A jeżeli ktoś jest przeciwnikiem prezydenta, to tym bardziej powinien pomyśleć sobie, o, jeszcze jest dużo do zrobienia, w związku z tym muszę iść głosować. Więc niech ostatecznie zadecydują wybory, nie patrzmy na sondaże, tylko w niedzielę głosujmy.
A czy co do mapy i Rady Miasta, powyborczej mapy, też prognozuje pan trzęsienie ziemi, czy tam nie będzie większych zmian?
Wydaje mi się, że podstawowe pytanie tutaj brzmi, czy przyszły prezydent będzie mógł liczyć na większość w Radzie Miasta, a to będzie zależało, no po pierwsze od tego, kto zostanie prezydentem, wiadomo, ale po drugie też od tego, jak ostatecznie będzie wyglądał skład Rady Miasta, ile ugrupowań wprowadzi swoich radnych. Z różnych obserwacji no wydaje się, że co najmniej cztery ugrupowania będą miały swoich radnych. W związku z tym ta układanka może być zarówno w tą stronę, że prezydent może mieć większość, jak i w drugą. I tutaj wydaje się, że też te listy, one mogą być w miarę trwałe, w związku z tym trudno będzie wyciągać radnych z jednego czy drugiego klubu. Więc na pewno ta sytuacja na samym początku no, będzie musiała okrzepnąć po to, żeby... Możemy mieć, krótko mówiąc, do czynienia z taką sytuacją, że prezydent nie będzie miał większości w Radzie.
Czyli nie będzie miał możliwości rządzenia, tak naprawdę.
Nie, no będzie miał możliwość rządzenia, bo jednak ustawowe usytuowanie władzy wykonawczej daje mu możliwość sprawowania władzy, natomiast będzie musiał dążyć do kompromisów. Będzie musiał pójść na pewne ustępstwa, jeżeli taka sytuacja by miała miejsce, po to, żeby no, przekonać radnych do swojej wizji miasta. Więc na pewno, jeżeli by taka sytuacja miała miejsce, bo na razie to jest wróżenie z fusów, na pewno może być to trudniej niż w tej kadencji. Ale równie dobrze, no mówię, nie wiemy, nie? Także.
Czas decyzji w niedzielę, dziś kończymy. Tomasz Marcinkowski, politolog z Akademii imienia Jakuba Asparadeża, był naszym porannym gościem.
Dziękuję bardzo.